psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj druga część tematu rzekomej psiej dominacji nad człowiekiem. Jakie mity wymyślili ludzie, żeby uprzedmiotowić psa? Zapraszam już za chwilkę.
Psy, koty i inne kłopoty.
W zeszłym tygodniu zaczęliśmy sobie od definicji psa grzecznego. Potem powoli przeszliśmy do tego, czym jest dominacja i czy w ogóle dotyczy ona psów, a na końcu omówiliśmy, czym tak naprawdę są zachowania właśnie związane z teorią dominacji. 61 865 4654, zapraszam do zadawania pytań na antenie na żywo. 61 865 4654, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące waszych czworonożnych przyjaciół, dzwońcie. Natomiast jeżeli macie pytania odnośnie prowadzenia audycji, pomysły na kolejne tematy, zapraszam do kontaktu przez moją stronę na Facebooku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę psy, koty i inne kłopoty i moją stronę od razu znajdziecie. Jaka jest definicja właśnie tej grzeczności? Kim jest taki osobnik grzeczny? To taki, który potrafi się oczywiście zachować w każdej sytuacji, czyli musi znać ludzki savoir vivre. Często traktujemy psy po prostu jak takich mniejszych ludzi i gdyby chodziło tutaj o traktowanie takie moralne, byłoby wszystko w porządku, natomiast często wymagamy od nich właśnie takiej bezwzględnej posłuszności, traktując je jako osobniki podrzędne. Taki pies nie warczy oczywiście na swojego pana, nie ma prawa na spacerze ciągnąć, musi iść przy nodze, wpatrując się w niego, nie ciągnie też oczywiście, nie żebrze, nie szczeka zbyt dużo, no i potrafi się zachować w domu pełnym gości. Zamiast zastanowić się, co taki człowiek zrobił źle, skoro pies rzuca się na inne osobniki, żebrze, ciągnie i tak dalej, a w domu niszczy meble, leniwie zrzucamy to wszystko właśnie na karb nieszczęsnej teorii dominacji. Pies dominujący, czyli tym razem inne przykłady, szarpiący smycz zębami, taki, który skacze na nas po powrocie do domu, szczekający głośno bez powodu, warczący, niszczący rzeczy pod naszą nieobecność. A tak naprawdę co się pod tym kryje? Taki pies, który szarpie smycz zębami, jeżeli mamy tutaj na myśli szczeniaka, to jest to nieumiejętność przekierowania na zabawkę takiego psa, czyli nie mamy ze sobą niczego, na co tego psa moglibyśmy przekierować, nie mamy żadnego szarpaka, nie mamy innej zabawki, albo nie jesteśmy dla psa odpowiednio atrakcyjni, czyli te spacery są po prostu nudne. Natomiast dużo częściej jest to związane z próbą radzenia sobie, szczególnie z ogromnym stresem. Czasami pies potrafi naprawdę mocno poszarpać tą smycz, wygląda to strasznie i jest to związane z tym, że pies po prostu ma dosyć duży problem psychiczny, który wymaga pracy z behawiorystą. Jeszcze mamy tutaj taki mit o tym, że pies nie ma żadnego szacunku dla właściciela, ponieważ jak człowiek przychodzi do domu, to on na niego skacze, szczeka. No tak naprawdę jest tego nauczony przez nas. Skąd to się bierze? Skakanie, ekscytacja u takiego malutkiego szczeniaka, 10-tygodniowego samojeda, prawda? To dla jego przewodników jest coś naprawdę wspaniałego. Pies się cieszy, pies popiskuje, czasami nawet się załatwi ze szczęścia. No niestety my odwzajemniamy jego właśnie szczęście, zagłaszczemy go, radujemy się, wymawiamy jego imię, ogólnie nagradzamy go miłymi słowami. Dlaczego niestety? No bo wzmacniamy takie zachowania, wzmacniamy skakanie na gości, wzmacniamy gdzieś tam szarpanie za nogawki, piszczenie, moczenie, podgryzanie po rękach. Dodatkowo nieumyślnie tworzymy w głowie psa obraz naszej obecności jako jednej wielkiej nieobecności, jako jednej wielkiej imprezy, która go omija. Czyli skoro właściciele są tacy szczęśliwi wracając z dworu, to musi być tam ekstra. Przecież jak chodzimy na spacery, to jest super. No i pies dorasta, zamiast malutkiej kulki, pies waży, no średnio 10 razy więcej. Już nie podoba nam się skakanie, ekscytacja, popiskiwanie, podgryzanie. A u małych piesków, typu maltańczyk, szelci, york, skakanie nie jest uciążliwe. Umówmy się, to są małe, to jest kilka kilo. Ale szczekanie już jest problemem. Nic z tych rzeczy by się nie wydarzyło, gdyby zamiast witać się z psem w sposób spokojny, albo wręcz ignorować psa w odpowiedni sposób, załatwilibyśmy to po prostu, byśmy na niego nie zwracali przez to, że zwracamy inaczej, przez to, że zwracamy na psa naszą uwagę, to takie zachowanie nam się tutaj pojawia. Zamiast witać się żenie z psem, musimy dać mu gryzaka. On załatwi sprawę, rozładuje stres, rozładuje napięcie. Na przykład taki gryzek jak ucho królicze, taki jak przełyk wołowy, albo takie bardziej ciekawe, już wyszukane gryzaki, jak na przykład ser himalajski. Ważne, żeby pies zajął się nim przynajmniej na 5 minut. W tym momencie od szczeniaka, od malucha uczy się, że trzeba się po prostu w odpowiedni sposób z człowiekiem witać. I jest to raczej spokój i potem spokojne, właśnie delikatne podejście do właściciela, a nie rzucanie się na niego, szarpanie i gryzienie. Kolejny mit to inaczej. Kolejny, nie mit, tylko kolejna sytuacja, gdzie oczekujemy od psa, żeby był jak najbardziej grzeczny, to moment, w którym pies chce zwrócić na siebie naszą uwagę. I tutaj podałam przykład szczekającego psa głośno bez powodu. Jeżeli pies podchodzi do nas, jesteśmy sobie w domu, odpoczywamy i pies zaczyna szczekać, to w tym momencie my sobie myślimy, no tak, teraz pies mnie dominuje i on chce, żebym ja zrobił to, co on chce. A tak naprawdę tego dnia prawdopodobnie nikt się nim nie zajął, nie miał czasu, bo my oczywiście też mamy prawo do tego, żeby być zmęczeni. Natomiast jeżeli wzięliśmy sobie do domu psiaka, to powinniśmy dla niego znaleźć trochę czasu na zabawę. Jeżeli pies jest mądry, ma na podorędziu zabawki, te zabawki nie są schowane, można powiedzieć, to w tym momencie pies po prostu pójdzie po zabawkę i nam ją wręczy, pobaw się ze mną, zrób coś. Ale jeżeli te zabawki albo nie będą dostępne, albo pies nie będzie chciał zabawek, tylko będzie chciał na przykład porobić z nami sztuczki, czyli po prostu chce dostać smakołyk za coś fajnego, to bardzo szybko nauczy się, że szczekanie to jest to, co powoduje u nas jakąkolwiek reakcję. No i po prostu będzie to sobie powielał i nie ma tutaj nic, tutaj nie ma żadnego związku też z dominacją. Z dominacją nie ma też nic wspólnego pies, który warczy, ponieważ pies, który warczy, to taki, który po prostu nas ostrzega. Mówi, nie podoba mi się zachowanie, nie podoba mi się sytuacja, w której się znalazłem. Jeżeli pies warczy na nas, kiedy głaszczemy go po głowie, po prostu nie głaszczmy go po głowie, bo może po prostu sobie tego nie życzyć. Niektóre rasy, tak jak na przykład akita, akity nienawidzą być głaskane po głowie, szczególnie przez osoby obce. To są psy po prostu, które tego nie lubią. Wiele psów w ogóle nie lubi być dotykanych po głowie i nawet jeżeli zezwalają nam na to, to nie oznacza, że będą to lubiły. I mówię tu głaskanie po głowie w okolicy oczu i tej wydłużonej części czaszki, a więc kufy, prawda? Ponieważ psy po prostu nie lubią mieć dotykanego nosa, nie lubią mieć dotykanych powiek, oczu. My też czegoś takiego nie lubimy. Jeżeli już kogoś głaszczemy, mam tu na myśli oczywiście małe dziecko, to głaszczemy go bardziej po potylicy, można powiedzieć od połowy głowy do potylicy, a nie czoło i oczy. A my najczęściej u psów te czoło i oczy dotykamy i dlatego psy tego tak bardzo nie lubią, potrafią kłapnąć, szczególnie jeżeli dotyka je osoba obca, której one po prostu nie znają. Nie możemy oczekiwać od naszego owczarka tego, żeby pozwalał się dotykać każdej osobie. I najlepiej powiadomić o tym gości, jeżeli wiemy, że nasz pies po prostu tego nie lubi. Pies dominujący to według wielu też pies niszczący rzeczy pod naszą nieobecność, a tak naprawdę pies, który niszczy rzeczy, po prostu się bardzo nudzi. Może być też sfrustrowany, może się bać, może coś się stało, a gryzienie, rzucie i lizanie to są rzeczy, które działają troszeczkę jak leki uspokajające na psa, o czym często mówię. Dlatego pies, który nie ma zapewnionych gryzaków, i nie mówię tu o jednym gryzaczku, nie mówię tu o jednej paróweczce, tylko o czymś fajnym do porzucia, o czym wcześniej mówiłam, o jakimś fajnym, wartościowym gryzaku dla psa. I nie jednym, a można nawet kilka, jeżeli pies lubi niszczyć. A jeżeli już nawet nie lubi tych gryzaków, można mu zostawić rzeczy, które będzie mógł zniszczyć, na przykład kartony, na przykład jakieś stare pluszaki. I wtedy jak przyjdziemy do domu, to te pluszaki będą zniszczone, a nie nasza kanapa. No i oczywiście też przydałby się odpowiedni trening zostawania samemu w domu, który teraz w obliczu pandemii, kiedy jesteśmy na home office i kiedy być może po zwolnieniu właśnie tych obostrzeń wrócimy do pracy, jest naprawdę przydatny. Teorię dominacji, tak jak już wspomniałam wcześniej, we wcześniejszej audycji wymyślił Fisher i obserwował on po prostu grupę niespokrewnionych ze sobą wilków. Potem po latach sam się z tej teorii wycofał. miał. No i niestety teoria sprawiła, że wielu ludzi do dzisiaj uważa ją za prawdziwą. No i pojawiają się też w telewizji programy, w których zaklinacze psów niestety biorą sobie jakby za cel udowodnienie, że jednak ta teoria jeszcze ma miejsce i osoby, które tak nie uważają, się po prostu mylą. Pies, wobec którego stosuje się właśnie bezwzględne zasady takiej teorii, jest po prostu nieszczęśliwy. Niestety taki pies żyje w ciągłym stresie. Nie może oddawać się prostym czynnościom naturalnym dla swojego gatunku, ponieważ jest on, no, za nie karany. Tak surowe i niezgodne z prawdą, z prawdziwą naturą psa, no i z prawdą też traktowanie, wiąże się z powstaniem braku zaufania. Nie ma tu miejsca na zdrową więź, mamy tylko więź patologiczną. No i pies będzie wykonywał wszystko dla swojego oprawcy, wszystkie polecenia, ponieważ wisi nad nim bat. Pies świetnie pamięta o tym, kiedy go uderzyliśmy, nawet jeżeli było to raz. Pies doskonale wie, że kiedy pan się złości i podnosi rękę, to kiedyś oznaczało to ból, w związku z czym kuli się, próbując nas uspokoić. Nie jest to uległość, jest to po prostu strach. Pies kuli się albo też na przykład ucieka, jeżeli ma taką możliwość. Warto tu powtórzyć informację o tym, że jeden z najgorszych mitów, o którym mówiłam też w zeszłym tygodniu, który to taki, który po prostu przedstawia psa jako w stadzie jako takiego, który drugiego osobnika przewraca na bok, żeby uzyskać od niego uległość. W związku z tym my powinniśmy psa przewracać na bok, to jest tak zwany alfa rol i to wszystkie problemy nasze z zachowaniem psa rozwiąże, ponieważ właśnie wyciągnie z niego na siłę tę uległość. A tak naprawdę pies przyduszony do ziemi w ten sposób przetrzymywany po prostu traci wolę walki, no i traci też niestety chęć do życia, ponieważ długie przytrzymywanie kojarzy mu się z oczekiwaniem na śmierć. Skutkiem tego jest pies przerażony, który się po prostu nam poddaje i który zdaje się nie ruszać w ogóle naszymi rękami. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy osobami, które zostają złapane przez na przykład jakieś wrogie jednostki. No, oprawcy przykładają nam pistolet do głowy i każą nam robić to, co chcą. No i wątpię, żeby ktokolwiek z nas w takim momencie się postawił i stwierdził, że honor jest na pewno ważniejszy niż jego życie. Dużo osób oczywiście by tak zrobiło, natomiast znakomita większość po prostu zrobiłaby to, aby co chcą oprawcy, aby ratować swoje życie. No i niestety podobnie jest w przypadku awersji, czyli stosowania kar cielesnych u psów, ale też kar takich, można powiedzieć, psychicznych. Pies zaczyna bać się, w związku z czym lepiej po prostu nas słucha i robi to, co mu każemy. Natomiast jego zaufanie do nas niestety ulega całkowitemu wygaszeniu. A więc tam, gdzie pojawia się awersja, tam również mamy ciągły stres, a co za tym idzie, ciągle podwyższony poziom kortyzolu. Ten z kolei skraca życie psa o kilka lat, powodując uszkodzenia różnych narządów, nawet całych układów, no i powoduje po prostu życie też w takich bardzo niefajnych warunkach, jeżeli chodzi o psychikę psa. A tuż po krótkiej przerwie przejdziemy sobie do kolejnych mitów, które wiążą się właśnie z tą nieszczęsną teorią dominacji.
Koty i inne kłopoty.
Dzisiaj kontynuujemy temat dominacji, a więc tego, że pies przejawia zachowania, które mają na celu przejęcie niektórych rzeczy w posiadanie i kontroli nad nami, co jest oczywiście wierutną bzdurą. Dzisiaj tą teorię, można powiedzieć, obalamy, aczkolwiek ona już dawno została obalona przez swojego twórcę, a więc Fischera. Teraz mit o tym, że pies nie może dostać jedzenia jako pierwszy, ponieważ pierwszy je właśnie przewodnik stada, który tutaj jest nazwanym, tak można powiedzieć enigmatycznie, alfą. Dodatkowo powinniśmy zawsze najpierw na oczach takiego psiaka próbować tego, co on zje, a nawet grzebać mu w misce, żeby on czuł naszą wyższość nad nim. I to brzmi śmiesznie dla osób, które wiedzą, że to jest nieprawda. To jest to jedna z najbardziej szkodliwych dla psa i właściciela sytuacji, która niestety jest przeze mnie często słyszalna. kolejność wydawania posiłków nie ma żadnego znaczenia względem zachowania psa. Psy w grupach rodzinnych, które tworzą, często uczą młode, że pierwsza je starszyzna, albo ewentualnie, że bez pozwolenia starszyzny nie ma jedzenia. Natomiast nie jest to robione na siłę. Najczęściej wystarczy jedno spojrzenie przewodnika stada, aby szczeniak na chwilę się zatrzymał, nie podszedł do jedzenia. I drugie spojrzenie, można powiedzieć, zwalniające, aby szczeniak po prostu do niego podszedł. Nie ma tam żadnego zatrzymywania, nie ma gryzienia, nie ma atakowania. A jeżeli mówimy tu o malutkich szczeniakach, to one mają pierwszeństwo w dostępie do tego, co matka po prostu im przyniesie. Już mówimy tu oczywiście o tym momencie, kiedy nie karmi ich piersią, tylko przynosi im jakieś zdobyte przez siebie pożywienie. Grzebanie psu w misce to rozwijanie psa w psie ogromnego stresu. W związku z czym możemy wychować sobie psa broniącego zasobów, a bronienie zasobów wiąże się bezpośrednio z agresją w stosunku do właściciela. I tutaj też pojawia się jeden mit ciekawy, który warto wspomnieć, że podawanie psu surowego mięsa, surowych kości wzbudza w nim agresję. Dlaczego tak się dzieje? Skąd powstał ten mit? Mit ten powstał dlatego, że jeżeli takiemu, można powiedzieć brzydko, wiejskiemu burkowi, który dostawał normalnie chleb z kaszą i resztki, ktoś dał kawał wielki surowego mięsa, bo akurat miał, albo dał mu kości surowe, to taki pies po prostu będzie bronił czegoś, co jest dla niego wyjątkowo, wyjątkowo wspaniałe. Jeżeli pies dostaje od nas na przykład codziennie takie kości z mięsem, dostaje posiłki mięsne, bo jest na barfie, nie ma żadnej obawy, że pies będzie wobec nas agresywny. Natomiast szczeniak lub młody pies, który po raz pierwszy dostaje swoje takie wielkie kawałek kości z mięsem, musi mieć zapewnioną stuprocentowe bezpieczeństwo. On musi się czuć dobrze i nie powinniśmy do niego podchodzić. A już o wiele lepiej jest zrobić tak, jeżeli oczywiście się nie brzydzimy, i mam nadzieję, że większość osób się po prostu tego nie brzydzi, aby z jednej strony chwycić tą kość, usiąść obok psa na legowisku i pozwolić tę kość zjadać z naszej ręki, zgryzać. W tym momencie uczymy psa: ja mam tę kość, ale ja się z tobą nią dzielę i nie ma powodu do tego, żebyś ty się denerwował. I tak posiedzimy sobie z psem 15 minut, on sobie to je i jeżeli dalej kontynuuje jedzenie, po prostu odchodzimy. Ale wcześniej pamiętajmy, że legowisko powinno być w spokojnym, zacisznym miejscu, przede wszystkim nie na przelocie, bo jeżeli będziemy przechodzić co chwilę koło psa, bo legowisko będzie w przejściu pomiędzy kuchnią a korytarzem, to w tym momencie będziemy mieć psa, który zacznie nam też szybciej bronić. A wracając do tematu tego grzebania psu w jedzeniu. Nikt z nas na pewno nie chciałby, żeby ktoś mu grzebał w torcie. Wyobraźcie sobie, że jesteście na urodzinach u cioci, podchodzi do was kuzyn i macie super kawałek tortu, ale taki naprawdę przefajny i macie na nim poukładane różne ekstra dodatki, jakieś czekoladki, jakieś tutaj kwiatki z czegoś, z marcepanu. Przychodzi kuzyn i wam to zabiera po prostu, bo to jest jego i tyle. No to nikt chyba by się z tego nie ucieszył, szczególnie dzieci się z takich rzeczy by nie ucieszyły. Może gdyby względem dorosłego zrobiło to dziecko, jakoś by to przeszło, ale gdyby względem dorosłego zrobił to dorosły, no to coś już jest bardzo nie tak. Na pewno byśmy się zdenerwowali, zapytali, o co chodzi. A pies nie umie pytać, więc po prostu będzie dla nas warczał. Nauczy się tego bardzo szybko, że lepiej obronić swoje jedzenie i zacząć warczeć, czyli mówiąc nam: odsuń ode mnie, niż czekać, aż właściciel włoży do jedzenia swoją rękę. Także jeszcze raz podkreślam, jest to mit. Pies nie musi jeść po nas, może jeść z nami, może jeść przed nami, może mieć jedzenie nawet stale dostępne, jeżeli nie wymagamy od niego dużej motywacji. Widzicie, już się dzisiaj przez tą dominację mylę. Tyle razy to powielam, że jeszcze pójdę dzisiaj na konsultację i będę mówić, że pies jest dominujący i wyjdzie na to, że się skompromituje. W każdym razie, jeżeli nie wymagamy od psa dużej motywacji do psich sportów i nasz pies nie jest żarłokiem, tylko na przykład ta miska sobie leży z całym jedzeniem i on sobie dochodzi co jakiś czas do tej miski, nie ma w tym nic złego. Psy, można powiedzieć, w naturze, chociaż wiadomo, że psy są udomowione i raczej są zdziczałe, a nie naturalne dla środowiska i nie powinny być puszczane luzem, ale jeżeli widzi się takie grupki psów, niestety bezpańskie, gdzieś w Indiach, gdzieś na południu Włoch, to takie psy, jeżeli znajdą gdzieś tam jedzenie, no to nie będą jadły go dwa razy, tak, na dwa razy, tylko albo zjedzą całe, albo jeżeli mają bardzo dużo, no to będą sobie po prostu co jakiś czas do niego dochodziły i zjadały wtedy, kiedy im będzie najbardziej pasowało, albo wtedy, kiedy po prostu będą głodne. A u nas się przyjął taki mit, że musimy karmić psa, szczeniaka 3 razy dziennie, a małego musimy karmić, a dorosłego musimy karmić 2 albo raz dziennie. Wszystko jest cechą osobniczą. Wszystko to, w jaki sposób podajemy posiłki, jest po prostu cechą, w zależności od tego, jaki charakter ma nasz pies, jakim jest, czy jest po prostu psem, który jest łasuchem, czy jest psem, który jest niejadkiem, czy z nim ćwiczymy, no i jaką karmę też mu damy i jak ją wydajemy. Możemy wydawać z mat, możemy wydawać z mat silikonowych karmę mokrą, także tutaj jest naprawdę duża różnica, ale nie będziemy się na tym więcej rozwodzić, bo nie o tym dzisiaj mowa, a przynajmniej mit numer 6, mówiąc o tym, że osobnik alfa broni wszystkiego, co jest w jego posiadaniu i nie mamy tutaj do czynienia z czymkolwiek innym, jak z wcześniej wspomnianą obroną zasobów, która jest oczywiście patologiczną zmianą spowodowaną zachowaniem, zachwianiem dobrostanu psa. Zachowanie to jest niemożliwe do eliminacji w przypadku braku chęci ze strony wszystkich domowników. Chęci jednostki nie pomogą, a pies będzie pogłębiał się w agresji, skutkiem czego może być nawet to dojść do, nawet do dotkliwego pogryzienia. Bardzo często takie zachowanie dzieje się też wtedy, kiedy ludzie szczują psa, a mianowicie robią ten charakterystyczny ruch rękami w kierunku pyska psa. Jeszcze dodają do tego takie sztuczne warczenie. Pies wtedy obnaża zęby, denerwuje się, nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo dla niego my mu grozimy, mówimy, zaraz cię zjem. A pies niestety odbiera to bardzo strasznie. To jest tak, jakby ktoś nam po prostu podszedł do nas i na ulicy nam groził, a potem powiedział, że robił to dla zabawy. O ile my jesteśmy w stanie zrozumieć taką osobę, jakkolwiek pokrętna nie byłaby jej logika, to psu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, wiesz co, to był żart, bo pies nie zrozumie języka polskiego. Pies może tylko zobaczyć, że jesteśmy niestabilni emocjonalnie, bo najpierw go szczujemy, a potem jesteśmy dla niego mili. A niektórzy ludzie myślą, że skoro tak się pies bawi, no to musi znać, skoro my się tak bawimy, to tylko dlatego, że pies musi znać swoje miejsce. Straszny mit też, że pies musi znać swoje miejsce. Pies jest tak samo pełnoprawną istotą żywą, jak wszyscy inni. Co prawda zwierzęta nie mają niestety takich praw jak człowiek, ale ich psychika jest bardzo zbliżona do naszej. Także podkreślam, pies nie broni wszystkiego, co jest w jego posiadaniu. Jest to zachowanie patologiczne i jeżeli jest bardzo silny, wymaga pracy z behawiorystą. Mit 7 to taki, że pies wychodzi przed nami drzwiami, żeby pokazać nam, że przejmuje we władanie przestrzeń, do której wchodzi, prawda? Czyli pies wchodzi pierwszy, to znaczy, że nas dominuje, czyli musimy zawsze uczyć psa tego, że my wychodzimy pierwsi, a potem pies. To jest fajne ćwiczenie na cierpliwość, ale musi ono być zrobione nie przez presję. Mam tu na myśli oczywiście nauczenie psa, że wychodzi drugi. Nie może ono być zrobione presją. Niestety na popularnym serwisie TikTok widzimy teraz coraz więcej trendów. Tam się pojawiają osoby, które nie mają nic wspólnego z trenerstwem, tak? Ze szkoleniem psu, poza tym, że mają swojego psa, którego uczą. I ostatnio niestety widziałam bardzo krzywdzący filmik, gdzie człowiek stał przed drzwiami, otwierał drzwi, obok miał psa, który był bardzo rozchwiany emocjonalnie, był silnie nadpobudliwy, nad czym najpierw powinien popracować, a on jak tylko pies zbliżał głowę do drzwi, zaraz te drzwi zamykał dosyć mocno i wywierał presję, pochylał się nad psem i patrzył na niego. Pies, widząc tę agresywną postawę, prosił go, żeby tak nie robi. On nie radził sobie z emocjami, on nie potrafił zaczekać, dlatego cały czas próbował wyjść i kiedy w końcu przez kilka sekund zaczekał, człowiek z nim po prostu wyszedł. Natomiast czy to psa uczy cierpliwości? Nie, niestety nie uczy cierpliwości, ponieważ jeżeli chcemy mówić u psa o cierpliwości, najpierw musimy zapewnić jemu takie aktywności, aby nie był psem silnie pobudliwym. Jeżeli będziemy pracować nad komendami zostań, nad komendami wszelkich takimi, które spowodują u psa, że musi zostać w jednym miejscu albo musi na gwizd do nas przyjść. Będziemy pracować z takim psem, który jest nadpobudliwy nad takimi komendami, to niestety nigdy nie będą one tak dobrze zrobione, jak z psem, który jest stabilny psychicznie i który nie ma problemów właśnie ze swoimi emocjami. Dlaczego pies lubi wchodzić przed nami drzwiami? Po pierwsze, tak jak już wspomniałam, w stadzie, takim, w grupie rodzinnej takich psów zdziczałych, młode osobniki zawsze pełnią rolę alarmową, czyli stróżującą. Wychodzą przed szereg, żeby sprawdzić nowy teren, podczas gdy starszyzna, czyli tutaj pozostaje z tyłu. No i druga sprawa to jest to, że pies u nas w domu, w naszych domowych zaciszach lubi wychodzić pierwszy, bo nie może się doczekać tego, co będzie po drugiej stronie drzwi, bo jest po prostu pobudzony, bardzo silnie pobudzony i musimy najpierw nauczyć go odpoczywać. No i tutaj też, jeżeli mamy, chcemy poćwiczyć z psem, a nie chcemy, żeby nam poniszczył drzwi, bo niestety często jest też tak, że ja przekazuję odpowiednie instrukcje, jak ćwiczyć z psem w odpowiedni sposób, ale jest informacja, że tak, ale on skacze na drzwi i niszczy. No to można sobie dla bezpiecznej nauki w domu kupić, zamontować bramkę taką rozporową, jak dla dzieci, i ćwiczyć sobie z tą bramką, a nie ćwiczyć na drzwiach, bo tą bramkę zawsze można wymontować, odłożyć, a drzwi nie będzie trzeba wtedy wymieniać. No i kolejny mit, ale o tym micie to chyba porozmawiamy sobie po przerwie, o tym, że pies nie wraca, ponieważ alfa robi to, co chce i decyduje o tym, kiedy wrócić do uległego właściciela.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj dominacja na tapecie, a teraz mit numer 7, że pies wchodzi przed nami drzwiami, żeby pokazać, że jest po prostu alfą, tak? Przepraszam, mit numer 8, że pies nie wraca, ponieważ alfa robi to, co chce, tak? Tamten już żeśmy sobie omówili, mówiliśmy przed przerwą właśnie, że pies wcale nie wchodzi przed drzwiami, żeby pokazać nam, że jest nie wiadomo kim, tylko po prostu albo to lubi, bo jest podekscytowany, albo jest bardzo pobudzony i musimy po prostu z nim to przepracować, ale nie przepracować tego pressingiem, tylko ze smakołykami w odpowiedni sposób, tak żeby i pies się dobrze bawił i żebyśmy my byli z tego treningu zadowolony. No i teraz ten mit numer 8, a więc taki, że pies nie wraca do nas, nie słucha w ogóle naszej komendy do mnie, tylko właśnie dlatego, że alfa robi to, co chce, a więc pies znowu nas tutaj zdominował, co tak naprawdę kieruje czworonogiem. No, pies nie przychodzi, ponieważ nie ma odpowiedniej motywacji do tego, by zareagować na nasze przywołanie. Na przykład nie nagradzaliśmy go poprzednim razem, kiedy przyszedł do nas, albo co gorsza, niestety go ukaraliśmy. I to jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić. Jeżeli mamy młodego psa, rocznego przypuśćmy, nigdy wcześniej go nie puszczaliśmy ze względu na to, że się tego baliśmy. Stwierdziliśmy, dobrze, zaufamy mu. Mimo, że nie ćwiczyliśmy z psem ani przywołania, albo może ewentualnie ćwiczyliśmy je w domu, czyli w bardzo niskich rozproszeniach. I puszczamy sobie psa na przykład na wybiegu i oczekujemy, że on do nas przyjdzie, zrezygnuje z psów, zrezygnuje z zabawek, zrezygnuje z jakichś fajnych atrakcji, które na tym wybiegu są i od razu będzie przy nas. Nie, tak się nie stanie. I niestety ten pies będzie biegał dookoła nas, będzie robił przed nami ukłony, będzie uciekał, będzie się świetnie bawił i dopiero przyjdzie wtedy, kiedy już faktycznie będziemy w jego oczach straszni i będzie się nas po prostu bał, bo wtedy my się denerwujemy, tak? Nasz pies nas nie słucha, coś jest nie halo. I bardzo często widzę też, że taki pies, albo może nie, już teraz na szczęście coraz rzadziej się zdarza, żeby takie psy były bite, ale na przykład zdarza się, że jest chwycony w sposób niefajny za obroże, od razu jest zapięty, od razu wyprowadzony z tego wybiegu. To też jest dla psa kara. Karą nie musi być tylko jakby silna kara fizyczna. Czasami dla psa wystarczy szarpnięcie za obroże i na przykład podduszenie przez chwilę na smyczy, na tej obroży, albo wyjście z ulubionego miejsca. No i już pies ma tutaj niechęć w ogóle do przychodzenia. I taki pies następnym razem, jak go spuścimy na tym wybiegu, w ogóle do nas nie przyjdzie. Druga sprawa, dlaczego on tak nie robi, co nim kieruje, to stymulacja ze środowiska, która jest o wiele silniejsza niż przysłowiowa kiełbaska, którą mamy w ręku. Czyli tutaj mówimy o osobach, które starają się w sposób fajny treningiem przywołać psa, mają właśnie jakieś smakołyki, może one są zbyt słabe i są na wybiegu, wołają psa, jest dużo psów. No taki pies może nie przyjść do nas, po pierwsze. Po drugie, może przyjść drugi pies, który będzie oczekiwał od nas, że damy mu jedzenie, na przykład jakiś łasuch labrador. No i niestety, czasami zdarzają się też takie psy, które mają problem z obroną zasobów, o której już dzisiaj troszeczkę żeśmy sobie powiedzieli. I taki pies, który ma problem z obroną zasobów, kiedy nasz pies do niego podejdzie, podczas gdy my mamy coś w ręce, będzie po prostu próbował zaatakować naszego psa. Mniej lub bardziej dotkliwie, żeby odciągnąć go od naszych smakołyków. Więc może to używanie smakołyków na przywołanie na wybiegu nie jest dobre, bo przyjdą największe łasuchy, a nasz pies będzie się dalej bawił. Jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś na jakimś łące, mamy długą smycz, 20-metrową, chcemy ćwiczyć przywołanie, na takiej 20-metrowej lince też umówmy się, że pies potrafi pokazywać, że wcale nie chce nas wrócić i nie chcemy też tego robić w ten sposób, że będziemy go przyciągać, tak, bo to nie o to chodzi, żeby go na siłę przyciągnąć, tylko żeby on sam wiedział, to musimy mieć coś naprawdę super. Kupmy sobie suszone plastry z kaczki, kupmy sobie, ugotujmy pierś z kurczaka, serca na przykład z kurczaka, ugotujmy wątróbkę. Coś takiego super dla psa. Możemy też upiec wątróbkę, ją zamrozić i mieć jako smakołyki. U mnie jedna pani na spacery przychodzi właśnie z taką wątróbką. Pies po prostu jest zadowolony, inne psy też za tą panią idą i są szczęśliwe po prostu, bo ta pani pachnie wątróbką. Także warto mieć coś super, coś takiego, za co pies będzie chciał po prostu za nami pójść. Jak pomóc sobie i psu, też dodatkowe jeszcze takie rady. Musimy uczyć komendy do mnie psa, kiedy jest na smyczy, a potem uczymy psa komendy do mnie, kiedy jest bez smyczy. Uczymy komendy do mnie w małych rozproszeniach i uczymy komendy do mnie w dużych, najpierw średnich, potem dużych rozproszeniach, czyli zwiększamy zwiększamy tą intensywność bodźców i pamiętamy o tym, żeby motywować psa bodźcami silniejszymi niż te, z których będzie musiał rezygnować. Czyli nie wystarczy nam kawałek suchej karmy, musimy mieć coś naprawdę super. I absolutnie nigdy nie karzemy psa, kiedy do nas przyjdzie, nawet kiedy przyjdzie po 10 minutach. Tu akurat jest naprawdę taka straszna sytuacja, 10 minut, wiem ile to jest, ale powiedzmy, że niektórzy się nawet po 2 minutach denerwują. Nie karzemy psa, jeżeli przyjdzie po tak długim czasie, bo to wcale nie jest długi czas. Ile 2 minuty mają się do wieczności, moi drodzy? Nie ma co się denerwować. A jeżeli jeszcze a propos komendy do mnie, niektórzy myślą, że wystarczy psa usadzić na 4 literach, odejść od niego 5 metrów, zawołać do mnie i pies już rozumie komendę do mnie. Tak, tylko że to jest zwolnienie z miejsca, a nie przywołanie. Przywołanie z rozproszeń polega na tym, że pies stoi do nas tyłem i jest w stanie się odwołać, kiedy nas nie widzi. Czyli słucha naszej komendy i chce do nas przyjść, nawet wtedy, kiedy stoi do nas właśnie ogonem. I tutaj bardzo, bardzo ważne jest to, żeby po prostu z psem również taką komendę do mnie, nie zwolnienie z miejsca, tylko taką komendę prawdziwą do mnie ćwiczyć w różnych miejscach, zarówno w domu, jak i na spacerze, jak i kiedy pies będzie luzem, gdy będziemy sami na wybiegu. Wtedy będziemy mieć psa, który naprawdę w przypadku dużych rozproszeń już będzie chciał do nas przychodzić. Kolejny mit to taki, że pies ciągnie na smyczy, ponieważ lider zawsze idzie pierwszy i decyduje o kierunku. Tutaj też to jest bardzo krzywdzące dla psów, ponieważ często widzę takie, które wręcz muszą być po prostu jak psy wojskowe, cały czas wpatrywać się we właściciela, cały czas idą na smyczy metrowej i dopiero są puszczane na przykład po 20 minutach spaceru, jak człowiek dojdzie do lasu, gdzie psa puścić nie powinien. Często się zdarza z takimi sytuacjami. Nie są to sytuacje ani dobre dla psa, no bo pies cały czas odczuwa presję. On idzie cały czas w komendzie przez 20 minut i nawet jeżeli wydaje się nam, że ten pies jest szczęśliwy, bo jest uśmiechnięty, bo patrzy cały czas na właściciela, w związku z czym ma z nim dużą więź, niestety bardzo często to nie jest więź, a po prostu presja, jaką właściciel wywiera na psie. Czyli ty musisz bezwzględnie iść w komendzie, bo inaczej na twojej szyi jest kolczatka, którą ja pociągnę, jeżeli ty choćby o krok mnie wyprzedzisz. Bardzo dużo też niestety takich starych trenerów, można powiedzieć, takich, którzy mają jeszcze te naleciałości ze szkolenia policyjnego, uważa, że pies wręcz powinien iść krok za człowiekiem. Niestety tutaj też ze względu na rasy się na to patrzę. Przed owczarki muszą iść ciągle za człowiekiem, no bo przecież owczarek nie możemy sobie pozwolić na to, żeby owczarek nas ciągnął. Żeby ciągnął, nie, ale do tego trzeba mieć luźną smycz, której psa po prostu nauczymy. Jeżeli nie potrafimy sami, warto skorzystać z ofert szkół, które oferują właśnie chodzenie na luźnej smyczy. Pamiętajmy, że początek psa dla spaceru jest też, początek spaceru dla psa każdego jest też dla psa bardzo ekscytujący. No, pies z wrażenia ciągnie, żeby całym sobą złapać zapachy i widoki, które ma dookoła siebie, więc to też nie jest tak, że jak wychodzimy i pies nas zaczyna ciągnąć, to już jest, to jest coś nie tak. Może czasami się zdarzyć, że pies ciągnie, bo ma zły rodzaj smyczy albo obroży. Jeżeli mamy psa na przykład na flexi, to jest duże prawdopodobieństwo, że to flexi nauczy psa po prostu ciągnięcia. Dlatego musimy zmienić nieodpowiednią smycz automatyczną na smycz długą. Ja polecam smycz gumowaną, taką, która ma 5 metrów, taka mi się najfajniej sprawdza. Nie mylić z biotanową, polecam smycz gumowaną, 5-metrową, najlepiej 17 mm szerokości, to jest taka, która do ręki najlepiej pasuje. 5 metrów na 17 mm gumowana, świetna sprawa. Od 5 lat nie używam innej smyczy niż właśnie smycz 5-metrowa, obojętnie, czy to jest autobus, czy to jest pociąg, czy idę na szkolenie, czy nie, zawsze mam tą smycz. Ona pozwala psom po prostu ze sobą rozmawiać. I jeżeli mamy psa, który jest bardzo silny, musimy też pamiętać, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wszyscy na osiedlu się nas bali. Jeżeli nie panujemy nad naszym owczarkiem, bo my mamy 40 kilo, a owczarek ma 45, albo na odwrót, to w tym momencie, bo to jest naprawdę niewielka różnica, to musimy mieć odpowiednie po prostu narzędzia, żeby ten pies nas nie ciągnął. Albo umawiamy się na szkolenia, albo na poczekaniu po prostu używamy odpowiednich szelek lub na przykład używamy kantarka lub zwanego też halterem. Nie jest to odpowiednie narzędzie treningowe na stałe, ale jeżeli ktoś nie radzi sobie z psem i potrzebuje czegoś na chwilę, to można to zastosować w wyjątkowych sytuacjach. No i zobaczcie, zostało nam jeszcze tyle mitów, a tak się nad nimi rozgadałam, że nam zostały 2 minuty tak naprawdę audycji, więc ja już nie wiem, czy będzie kolejna audycja o dominacji. Możecie też do mnie napisać na fejsie, czy chcecie, żeby ta audycja była kontynuowana, czy wam się podobała, bo tutaj widzę, że naprawdę jeszcze sporo tych mitów można zrobić. Ewentualnie za jakiś czas po prostu wrócimy do tematu, żeby już nie było tak monotonnie. A teraz jeszcze może jeden taki krótki sobie wybiorę z tych. O, tu widzę taki krótki, ciekawy, że pies kładzie łapy na właścicielu, żeby go właśnie zdominować. Nie jest to w żadnym wypadku sygnał chęci wejścia nam na głowę. Pies może to robić z dwóch powodów. Po pierwsze z nudów, a po drugie, że to zachowanie zostało wzmocnione. Czyli za każdym razem, kiedy pies kładł nam łapę na nogę, to żeśmy tą łapę strącali i on się cieszył, z powrotem kładł nam łapę na nogę i znowu żeśmy go strącali, on się cieszył. Jeszcze żeśmy do niego mówili, obojętnie czy mówiliśmy nie wolno, czy mówiliśmy, ale jesteś śmieszny, czyśmy się jeszcze przy okazji śmiali, uśmiechali. Pies widział, że są od nas idą jakieś ciekawe emocje, nie są związane z biciem, no to w tym momencie pies się po prostu tego nauczył. I to absolutnie nie każe wam bić psa za kładzenie łapy na nogę, żeby było jasne. Bo czasami takie uderzenie może po prostu powodować, że jeżeli pies kiedyś będzie chciał, że jeżeli będziemy chcieli kiedyś psu obciąć pazury, to on w życiu nam łapy dotknąć nie da. To oczywiście, jeżeli pies się nudzi, no to musimy się z nim bawić. Pamiętajmy o zabawie. Z dorosłym psem bawimy się przynajmniej ten raz dzienny, ze szczeniakiem o wiele częściej. Zapewniamy mu też trening umysłowy oraz zabawy węchowe, a także trening na przykład sztuczek. Możemy też się pokusić o pójście z nim na jakieś szkolenie, na przykład z noseworku, na przykład szkolenie z tropienia użytkowego, co będzie naprawdę fajną frajdą i dla was, i dla psa. Zapraszam też na moje spacery socjalizacyjne, które prowadzę zawsze właśnie po audycjach o 10 i o 11.20. Zresztą wszelkie godziny tych spacerów znajdziecie właśnie na mojej stronie na Facebooku Psy, Koty i Inne Kłopoty. Zachęcam was do wejścia tam. No i jeszcze ostatnia rzecz. Nie reagujemy na psa, kiedy kładzie on na nas łapę. Staramy się odwrócić głowę i kiedy on zrezygnuje z tego zachowania, wtedy dopiero wstajemy i ewentualnie chwilę coś robimy i potem ewentualnie zaczynamy się bawić. Czyli nigdy nie reagujemy na dane zachowanie. Jeżeli wiemy, że pies wymusza zabawę, kładąc nam łapę na kolano, to musimy pamiętać o tym, że najpierw on musi zrezygnować z tego zachowania, a potem my musimy zacząć się z nim bawić. A jeżeli nie chcemy, żeby pies w ten sposób zaczynał w ogóle robić, to po prostu musimy w odpowiedni sposób zapewniać mu wolny czas. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To już wszystko dzisiaj niestety. Nie mamy już więcej czasu. Mam nadzieję, że rozjaśniłam wam informacje na temat zachowań psów, na temat tego, co jest dominacją, a co nią nie jest, czyli tak naprawdę nic nie jest dominacją. Szczególnie jeżeli mowa o zachowaniach psów względem właścicieli. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego weekendu, no i do usłyszenia w kolejnej audycji już za tydzień o tej samej porze, czyli o 8. Pozdrawiam jeszcze raz, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.